Witam serdecznie Państwa w najnowszym odcinku programu Kulisy Historii, realizowanego w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam przyjemność tutaj gościć pana profesora Hieronima Gralę, historyka, badacza dziejów Rosji, wieloletniego dyplomatę. Panie profesorze, ile pan spędził w ogóle czasu w Rosji jako dyplomata? Tak.
Dyplomata z 10-letnim stażem, jak się mówi.
Dyplomata z 10-letnim stażem oraz jest kolega, redaktor Witold Jurasz, publicysta związany z portalem onet.pl, autor książki, bardzo zapomniałem tytułu.
Demony Rosji.
Bo krążymy wokół tej tematyki, rozmawialiśmy nawet tutaj w Instytucie i w tej chwili mi wyleciał mi z głowy tytuł Rosji. A dzisiaj pretekstem naszego spotkania, no generalnie jesteśmy zanurzeni w tej tematyce od roku, bo nie da się inaczej, od ponad roku, półtora roku już prawie, w tematyce wschodniej, tematyce rosyjskiej, tematyce tego wszystkiego, co dzieje się z naszą południową, wschodnią granicą. Pretekstem jest książka naszego spotkania Watacha Putina z pod tytułem Czy Kreml to naturalne miejsce władzy, normalne miejsce władzy, czy laboratorium zła? Książka, która jest takim w moim odbiorze w ogóle dwugłosem. To nie jest, jak ją przedstawiano na początku, że to jest wywiad rzeka Witolda Jurasza, który przeprowadza ten wywiad z profesorem Gralą, tylko tak naprawdę ja książkę odbieram jako dwugłos. Mam pewien niedosyt, ale mam takie poczucie, że wydawcy oszczędzają na objętości papierze i tak dalej, bo brakuje mi tam kilku wątków, a znam panów możliwości, wiem, że pewne wątki na pewno tam pociągnęlibyście dużo bardziej, ale książka tak jest książką ważną, dlatego że w Polsce się o Rosji mówi albo głupio, albo bardzo źle. I na szczęście są wyjątki, czyli próba stworzenia jakiegoś obrazu realnego, rzeczywistego, odtworzenia tego obrazu. I na szczęście ta książka się ukazała i to jest zupełnie inny sposób myślenia i rozmowy o Rosji, za co panom bardzo dziękuję jako czytelnik i bardzo mnie ona ucieszyła i bardzo wciągnęła. Przeczytałem ją tak naprawdę w kilkanaście godzin. Tak dobrze się obcuję tutaj z panów właśnie dwugłosem. Ale tak, no mamy teraz żywe zainteresowanie tym wszystkim, co działo się w polityce polskiej w okresie kadencji poprzedniego rządu, poprzedniego Sejmu, czyli to wszystko, co jest związane z resetem. I teraz moje pytanie do panów, do pana profesora, do ciebie Witku. No jaki jest ten rzeczywisty kontekst resetu? Jak to z tym resetem było, bo panowie obaj byli w tym czasie na placówkach i widzieli to z drugiej strony. Czy można było rozmawiać, czy był partner do tej rozmowy, czy obie strony w ogóle chciały rozmawiać? Jak to wyglądało? Panie profesorze, mikrofon, gdyby możemy.
W zasadzie należałoby pytanie postawić w pierwszej kolejności mojemu sąsiadowi, ponieważ on tkwił w samym jądrze jego środowiska w ambasadzie zajmującego tymi sprawami, bo w wydziale politycznym. Ja byłem ten wolny elektron z zewnątrz. No ale skoro już padło na mnie. Panie redaktorze, to nie jest tak, że z moich obserwacji wynikałoby, że reset był samodzielną, autorską inicjatywą polskiej dyplomacji, polskiego rządu, wysuwaniem się przed szereg, naruszaniem jakichś zobowiązań, nawet sojuszniczych, już nie mówiąc o podstawowym obowiązku wobec własnego państwa i narodu. Czym innym jest grzech zaniechania, a czym innym jest błędna diagnoza, a czym innym jest świadome działanie na szkodę. Dzisiejsza dyskusja w istocie rzeczy stawia pytanie zazwyczaj z gotową już odpowiedzią, co nie ma wiele wspólnego z dyskusją nad danym zagadnieniem. Otóż wedle moich obserwacji obserwacji czynionych również po drugiej stronie, bo jednak każdy z nas miał swoje własne kontakty po stronie rosyjskiej, kontakty częstokroć znacznie wcześniejsze, z dłuższą metryką niż nasze pojawienie się w polskiej ambasadzie, czy w ogóle w szeregach polskiej dyplomacji. Otóż te kontakty z przedstawicielami rosyjskiej elity politycznej, z przedstawicielami rosyjskiego MSZ-u, no, uprawniają mnie do opinii, że obie strony prowadziły pewną grę. Obie strony nie miały do siebie nie tylko pełnego, ale w ogóle zaufania. Obie strony miały zupełnie inne agendy do rokowań, zupełnie inne tematy rozmów. Stąd na przykład próba wykorzystania przez stronę rosyjską rozmów z polskim premierem i z polskim ministrem spraw zagranicznych do dyskusji o dyslokacji systemów antyrakietowych, co panowie wybaczą, ale przecież znacząco przekraczało kompetencje polskiej delegacji i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym na pewno jeszcze w toku naszej rozmowy te wątki się pojawią. Jest kwestia takich, a nie innych uwarunkowań kadrowych, ja bym powiedział, tych rozmów. Kwestia wymagająca naukowego, rzetelnego, wszechstronnego wyjaśnienia, kto za co odpowiadał w czasie prowadzenia tych rozmów, jaka była rola poszczególnych osób, a nie wrzucanie wszystkiego do jednego worka i tworzenie hipotetycznej konstrukcji, kiedy nagle się okazuje, że demiurgiem polskiej polityki na wschodzie okazuje się być pracownik wysokiej, ale nie najwyższej rangi w polskiej ambasadzie z długą przeszłością wywiadowczą, która to przeszłość jest zwekslowana medialnym stwierdzeniem, że jest to esbek. Rzeczywistość w moim przekonaniu jest znacznie bardziej złożona. Personalia są nieporównanie bogatsze. Nazwisk z pamięci byśmy obaj z kolegą Juraszem mogli przynajmniej pół tuzina jednym tchem wyliczyć współodpowiedzialnych za wymyślenie całej tej konstrukcji i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to wszystko jeszcze w toku naszej rozmowy się pojawi.
Kiedy pan profesor mówił o tym, że byłeś w placówce, sięgnąłeś do kieszeni, wyciągnąłeś kartkę. No właśnie, Witku, no to jak to tam było z perspektywy ambasady moskiewskiej?
To może jedna taka opowieść, która wiele wytłumaczy. Otóż kiedy przyjechał Donald Tusk, odbyło się spotkanie z ambasadą w takim pomieszczeniu ciszy. I byli tam wszyscy, łącznie z panią księgową i szefem sprzątaczek. I to nie jest jakieś określenie bardzo tajnych służb, tylko to naprawdę była pani księgowa i osoba od sprzątaczek, natomiast Wydział Polityczny nie był zaproszony właśnie dlatego, żebyśmy przypadkiem nie powiedzieli czegoś, co jest nie po myśli. W związku z tym potem, kiedy odbywało się przyjęcie, w efekcie doszło do takiego ustalenia w Wydziale Politycznym, że skoro tak, to my bojkotujemy to przyjęcie i nie przyszliśmy. Zresztą nikt nas też nie zapraszał. Ówczesna rzeczniczka rządu Agnieszka Liszka była tym zdziwiona, że mnie nie ma i dlatego się znalazłem na tym przyjęciu w efekcie. To taka propos roli Wydziału Politycznego. Ja nie wyobrażam sobie, żeby kanclerz Niemiec, prezydent Francji albo ktokolwiek inny przyjeżdżał i żeby spośród wszystkich w ambasadzie był tylko jeden wydział, z którym się nie chce spotykać i rozmawiać, i to byłby akurat właśnie Wydział Polityczny. Więc nie byłem jakby w jądrze. Natomiast a propos resetu, to krótko i zwięźle. Ja byłem krytyczny wobec resetu. Uważam generalnie reset za nieudany i błędny, bo on jednak nastąpił po przemówieniu monachijskim Władimira Putina. Kiedy karty zostały wyłożone na stół, on był kontynuowany po wojnie, po napaści Rosji na Gruzję. On był kontynuowany po wizycie Donalda Tuska, która przecież bardzo wyraźnie pokazała, że Rosjanie na naszą jakby dobrą wolę w żaden sposób nie reagują i w niczym nie ustępują. Ale to jest jedna strona medalu. Jest też druga strona medalu, mianowicie, że po pierwsze nikt nie prowadzi takiej twardej polityki jak Polska w latach pierwszego PiSu, tego 2005-2007, bo nawet Bałtowie mieli miękką linię, a nie da się iść po prostu, będąc w sojuszu zachodnim, zupełnie pod prąd. Nie można pominąć kontekstu afgańskiego, czyli kwestii rozmów z Rosjanami o tranzycie do Afganistanu, ale również o wsparciu Rosjan dla Sojuszu Północnego. Nie można pominąć, czy tego, co było kiedyś Sojuszem Północnym. Nie można pominąć tego, że Amerykanie próbują wciągnąć Rosjan wtedy czy też namówić do odgrywania pozytywnej roli w sprawie rozmów sześciostronnych na temat koreańskiego programu nuklearnego. Wtedy jeszcze jest rozgrywana też kwestia dostaw S-300, systemów przeciwlotniczych dla Iranu, których Rosjanie nie dostarczają, więc Amerykanie no też jakby muszą za to płacić. Przedłużają budowę elektrowni atomowej w Bushehr. Oczywiście tutaj obrońcy resetu mówią, krytycy resetu, że no, reset amerykański to następuje później. I oczywiście dowodzą tym, że niczego nie rozumieją, dlatego że to, że coś jest ogłoszone, to w dyplomacji nie znaczy, że wcześniej nie było omawiane. I reset amerykańsko-rosyjski to jest już w zasadzie druga połowa drugiej kadencji George'a W. Busha. Już wtedy te rozmowy intensywnie się toczą. A mówiąc wprost, jeżeli ktoś twierdzi, tak jak twierdzą krytycy resetu, że oto Polską rządziła agentura, to jest po prostu kretynem. Tak samo jak kretynem jest każdy, kto twierdzi, że Polską obecnie rządzi agentura rosyjska, bo to byłaby najbardziej niesamowita agentura, skoro dostarczyła prawie 400 czołgów Ukrainie. W związku z tym ja odmawiam rozmowy z psychopatami. Dlatego, że my mamy dwie narracje dwóch stron, które jedna mówi, że to, prawda, Donald Tusk, no właśnie pytanie, chciał dzielić Ukrainę, czy tylko usłyszał, że Rosjanie chcą dzielić Ukrainę. No potem mieliśmy wypowiedzi, że tak naprawdę to Jarosław Kaczyński w zasadzie chciał Lwów. I ja bym naprawdę się ucieszył, gdybyśmy po prostu przestali w ten sposób rozmawiać, dlatego że nie da się. Po prostu państwo, które się porusza w oparach absurdu, paranoi i czegoś, co jest na granicy choroby psychicznej, nie jest w stanie funkcjonować. Dlatego ja, przepraszam, używam absolutnie świadomie twardych słów. A jeszcze ostatnia uwaga. Reset z Rosją był zrobiony dokładnie tak samo, jak był zrobiony reset z Białorusią za czasów rządów PiSu. To znaczy najpierw ogłosiliśmy reset, a później zastanawialiśmy się, jak zrobić reset. To jest mniej więcej tak, jakbym ja od ciebie kupował używany samochód i zanim ustalilibyśmy cenę, ja bym podpisał weksel, że ja go na pewno kupię. Przecież oczywiste jest, że możesz mi dać dowolną cenę wtedy. Więc to jest jakby pierwsza uwaga, tylko że to, że reset z Białorusią, skądinąd słuszny, bo ja chwaliłem Witolda Waszczykowskiego za to, że miał taki pomysł, bo chodziło o to, żeby Łukaszenka zachował jakiekolwiek pole manewru. Natomiast on został źle zrobiony. A dlaczego został źle zrobiony? Ano dlatego, że PiS outsourcingował politykę zagraniczną i powierzył ją dokładnie, personalnie tej samej grupie towarzyskiej w służbach, w MSZ-cie i w ośrodkach analitycznych, którzy robili tą politykę zagraniczną za czasów Platformy Obywatelskiej. To są dokładnie ci sami ludzie, bierni, mierni, ale wierni przy czym wierni zawsze tym aktualnie rządzącym.
Powinienem cię teraz zapytać i muszę cię zapytać, kogo masz na myśli?
Mam na myśli kierownictwo Departamentu Wschodniego, które się w bardzo małym stopniu zmieniło w MSZ-cie. Początek rządów PiS-u, jak spojrzeć na ambasadorów, jak spojrzeć na szefostwo Departamentu Wschodniego, ten sam zestaw. Mam na myśli ludzi, którzy w Agencji Wywiadu odgrywają rolę, o czym wczoraj w rozmowie ze mną powiedział były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki. Mam na myśli kierownictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mam na myśli kierownictwo Ośrodka Studiów Wschodnich, mam na myśli szefostwo kilku rządowych fundacji. Może niekoniecznie chcę rzucać nazwiskami, bo wtedy jednych bym użył, drugich nie, no bo nie sposób, żebym tutaj wymienił, prawda, 30-40 nazwisk, ale problemem rządzących w Polsce jest to, że nagradzają potakiwaczy. No tak nagradzają potakiwaczy, to tak się kończy reset w stosunkach z Rosją, że tak bardzo resetujemy, że żeśmy niczego nie zresetowali. I tak się kończy reset z Białorusią, że tak bardzo resetujemy, że niczego żeśmy nie zresetowali. Cóż, ja jestem na migracji wewnętrznej, jedynie tutaj no jak jest, mądrzy ludzie mnie zaproszą, to się gdzieś wypowiadam.
Jest takie określenie, takie powiedzenie, ten kto płaci orkiestrze decyduje o repertuarze. To inaczej jeszcze zadając to pytanie, też do pana profesora je kierując, dlaczego my się nie możemy dorobić w takim razie dobrej kadry ludzi myślących, analizujących sytuację na wschodzie, bo ja uważam, że to jest też jakiś rodzaj pewnego poważnego zaniechania przez wiele lat i w polskiej polityce, i w polskiej analityce, że tak bardzo chcieliśmy wejść do NATO, że tylko nas interesował Zachód, tak bardzo chcieliśmy wejść do Unii Europejskiej, że to miało też już wszystkie nasze sprawy i problemy rozwiązać. Zresztą ta analiza zachodnia jest niewiele lepsza, prawdę powiedziawszy. No jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, bo ja z kolei lubię z panami rozmawiać z tego względu, że po pierwsze znacie bezpośrednio przedmiot, o którym rozmawiamy i macie do niego jakiś osobisty stosunek i jeszcze do tego macie odwagę cywilną, żeby o tym mówić. Bo też z punktu widzenia mojej jako dziennikarza pracującego, nie tylko współpracującego z Instytutem, ale pracującego w mediach, zawsze miałem takie poczucie, znaczy od pewnego momentu, może nie zawsze, kiedy rozmawiałem na temat Ukrainy i właśnie i Rosji, że ja rozmawiam trochę z ludźmi, którzy mówią to, co by chcieli przede wszystkim politycy usłyszeć, zamawiający w ich instytucjach i w jakimś sensie trochę rozemocjonowana publiczność czy słuchacze, przy całym szacunku oczywiście dla wszystkich tych grup, a nie to, co jest i to, co się dzieje, czy też to, co się wydarzyło. Także patrząc na Rosję jako na taki cały blok zagadnień, to też się tutaj pojawia w książce. To znaczy, patrzenie na przykład na Rosję przez pryzmat taki, że to jest tak naprawdę współczesna Rosja, kontynuacja ZSRR. Może trochę bogatsza, ale de facto mamy kontynuację ZSRR. I słucham też poważnych ludzi, którzy także resetem się zajmowali, czy o nim mówią. Ja mam takie poczucie, że oni nie rozumieją, co się wydarzyło w Rosji od 1991 roku. A trochę publikacji nawet w Polsce na ten temat, nawet polskojęzycznych, już pomijam, czytanie w oryginale jest. No, skąd to się wszystko bierze? My chcemy Rosję zobaczyć taką, jaką chcemy zobaczyć, jaką utrwaliliśmy sobie, że nam łatwiej się rozmawia z tym właśnie w głowie. Oczywiście, że się łatwiej rozmawia z tym obrazem tam tego pijanego, jakiegoś ruskiego, jakiegoś żołdaka. Skąd to się bierze, panu zdaniem?
Ja dosłownie na sekundkę i Hieronim, który jest w tej naszej parze tym mądrzejszym, na pewno powiedzieć mądrzejszego ode mnie, ale Robert Krasowski kiedyś napisał, że Jarosław Kaczyński w jednym ma rację i w jednym się fundamentalnie myli. To znaczy ma rację, mówiąc o układzie, i myli się, myśląc, że to jest taki jeden układ, na czele którego gdzieś na samej górze jest generał Dukaczewski i wszystkim rządzi. Nie, Polska składa się z tysięcy drobnych cwaniackich układów. Bo gdybyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, dlaczego nie można osądzić błędu lekarskiego, dlaczego nie można latami pociągnąć do odpowiedzialności notariusza, który się okazuje oszustem, dlaczego nie można adwokata, który okazuje się być nieuczciwy, pociągnąć do odpowiedzialności, to zawsze się okazuje, że bronią go kumple. I dlaczego nie można poddać ostracyzmowi modnego politologa, który przepisuje, dopuszcza się plagiatów, no bo inni go bronią, bo mają taki układ towarzyski z nim. I to na każdym kroku jest to samo polskie dziadostwo po prostu. I nie ma nad tym żadnego centralnego układu, więc jak pytasz, dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że wszystkim się opłaca w tym grajdołku tak funkcjonować. Jakie jest tego tło? No tło jest takie...
Ale to już się zrobiło niebezpieczne, bo do momentu, kiedy mogliśmy sobie tak o tym mówić, bo koterie sobie wzajemnie tam z dzióbków spijały, to było okej, ale teraz się zrobiło mniej niebezpiecznie, żeby tak sobie rozmawiać.
Wojna jest obok, przekonanie jest, że nas nie dotyczy, a poza wszystkim jak ktoś buduje dom, musi go zbudować do końca, a wojna jest na drugim planie, tak? Jest jeszcze jeden bardzo istotny element, który powoduje konformizm. Ja kiedyś zrobiłem takie opracowanie na temat naszego MSZ-u i zadałem pytanie zaprzyjaźnionym ambasadorom Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, jakie u nich są przeskoki wynagrodzeń pomiędzy powiedzmy tam szeregowym deskoficerem, naczelnikiem wydziału, wicedyrektorem, dyrektorem. I to mniej więcej były przeskoki typu 5%, prawda? Innymi słowy, w niemieckim, załóżmy MSZ-cie, jak dyrektor podpadnie ministrowi, to wraca do domu i mówi swojej żonie: kochanie, nie będę zarabiał 5500 euro, będę zarabiał 4940 euro. Nie robi im to żadnej różnicy. W Polsce, jeżeli się podpadnie, to można zlecieć z pensji 12, 13, 14 tysięcy na 4 tysiące. W ministerstwie, w instytucji analitycznej. W związku z tym oznacza to tyle, że taki człowiek wraca i mówi: kochanie, czy to mąż do żony, czy żona do męża, czy ktokolwiek do kogokolwiek. Wiesz, jak spłacimy kredyt i zapłacimy radę rodziców, to nie wiem, czy starczy nam na zakupy. W związku z tym ludzie trzymają się kurczowo swoich stanowisk. Co więcej, też łatwiej jest ich zwolnić. Tyle. To jest... przepraszam, byt określa świadomość, tak? To jest po prostu polska bieda, polska nędza. Politykom to przez lata służyło, dlatego że w ten sposób uzależniali od siebie ludzi, urzędników, analityków, doradców. No i tyle. A o Rosji, tak jak mówiłem, w naszej parze tym mądrzejszym jest Hieronim Grala.
To ja może zacznę od odbicia piłeczki. Jeżeli w naszym duecie ja jestem ten mądry, to rozumiem, że redaktor Juraś jest ten ładny. Jestem gotów się z tym zgodzić. Dwie rzeczy ad vocem. Myśmy tutaj już kiedyś z panem redaktorem w poprzednim naszym programie rozmawiali o pewnej specyfice państwa rosyjskiego jako państwa biurokratycznego i urzędniczego od zawsze. Z kulturą urzędniczą, co kwestionowano w czacie naszym, bo jaka może być kultura w kraju bez kultury? Owszem, ona jest, zwłaszcza urzędnicza. Państwo z poczuciem ciągłości instytucjonalnej.
Pomimo bolszewizmu? Bo to jest ciekawe.
Słucham?
Pomimo bolszewizmu i całego tego okresu?
Oczywiście, ponieważ ja chyba kiedyś posłużyłem się już w rozmowie z panem redaktorem takim przykładem, że wprawdzie rewolucja zjada własne dzieci, ale to znaczy, że własne, więc w pierwszej kolejności zjada małych bolszewików. Spora część
a nie carskich urzędników.
Katy z tyłu urzędniczej trwała. Klasyczny przykład. Jeden z głównych kreatorów w czasach przedwojennych polityki rosyjsko-sowieckiej, zagranicznej polityki, komisarz ludowy Czyczeryn, był w prostej linii potomkiem szefa dyplomacji państwa moskiewskiego z lat 30. XVII wieku, diaka poselskiego Czyczerina. No. Jeżeli my myślimy, że to jest stary bolszewik i dynamitard, który uczestniczył razem ze Stalinem w ekspropriacjach, to my się bardzo mylimy, bo to jest kuzyn naszych Hutenczapskich z Krakowa i Majendorfów z białej emigracji. I funkcjonował długo i skutecznie. I to jest przykład. Wracając do rzeczy, co tutaj decydowało o takiej ścieżce kariery? Przygotowanie zawodowe, którego nie nabywa się w ciągu 2 dni. I to jest tak, kontrapunktując, zestawiając to z naszym doświadczeniem, państwo, które ma świadomość kontynuacji instytucjonalnej swoich agent, zazwyczaj unika posługiwania się kadrą złożoną z przyuczonych do zawodu. My dzisiaj wypowiadamy się tak czy inaczej o MGIMO czy Akademii Dyplomatycznej w Moskwie. No ale my jesteśmy podmiotem zewnętrznym. My mówimy o tym z perspektywy polskiej, polskiej racji stanu, polskiego zasobu kadrowego. Ale z punktu widzenia ZSRR i Federacji Rosyjskiej, to przecież były znakomite instytucje wychowujące znakomite kadry tych państw. Tego samego państwa, tylko w 2 różnych hipostazach. To byli fachowcy, tego nikt nie kwestionuje. To byli najbardziej niebezpieczni i są najbardziej niebezpieczni przeciwnicy nas.
Dlaczego NATO, niebezpieczni?
Bo fachowcy. To są ludzie kompetentni.
I Michał Sadłowski, bardzo... Chciałem powiedzieć bardzo młody, wtedy sobie uświadomiłem, że już są ludzie, o których ja mówię bardzo młody, czyli znaczy, że ja się już trochę zestarzałem, skoro tak mówię. Dobrze, to dygresja. Michał Sadłowski, bardzo zdolny, młody, utalentowany człowiek, napisał książkę będącą taką historią, czy też zestawem rysów biograficznych szefów rosyjskiej dyplomacji. W podtytule jest Od Tsushimy do Ławrowa. I opowiadał mi Michał zupełnie fenomenalną historię. Otóż większość komentujących jego książkę zinterpretowała to tak, że ten tytuł oznacza od klęski do klęski. No bo pod Tsushimą przegrali, teraz też przegrają, czyli fajna książka o tym, jak to oni przegrywają. A tytuł w zamierzeniu, tylko nikt tego nie zrozumiał, miał mieć zupełnie inne znaczenie. Chodziło o to, że Rosjanie rzeczywiście pod Tsushimą przegrali, potem wkroczyła dyplomacja i się okazało, że klęskę militarną można dziwnym trafem przerobić na dyplomatyczne zwycięstwo. Czy tak się stanie tym razem? Tego nie wiemy. Ale przeświadczenie, które często w Polsce jest, że w związku z klęską militarną, to Rosja to już jest po prostu end of story, skończyło się, przegrali,
słyszałem
koniec filma.
Bardzo wiele razy.
No powiedziałbym, że jest cokolwiek optymistyczne. Przy czym, żeby było jeszcze śmieszniej, w momencie, kiedy coś takiego mówię, to narażam się na zarzut onucyzmu w Polsce.
Oczywiście.
A zawsze mi się wydawało, że jeżeli się przestrzega przed przeciwnikiem, to raczej nie wskazuje to na onucyzm, tylko na antyonucyzm.
Ja bym tylko dodał, że nie musimy aż się odwoływać do Tsushimy. Przypomnijmy sobie ten rozjazd, jaki panuje w ocenach pokoju ryskiego. Wygrana w Bitwie Warszawskiej, wygrana w Bitwie Niemeńskiej, zabezpieczenie granic Rzeczypospolitej na wschodzie. No ale czy to jest realizacja tych celów, które ta wojna miała przynieść państwu polskiemu? Czy to jest realizacja wizji Józefa Piłsudskiego? Czy to jest rzeczywiście federalizacja tego basenu wschodnioeuropejskiego? A guzik, Józef Piłsudski wiedział o tym dobrze, skoro przepraszał internowanych oficerów ukraińskich, naszych sojuszników.
To nie tak miało być, panowie, ja was bardzo przepraszam.
Dokładnie, dokładnie. I poczucie jego odpowiedzialności państwa polskiego przed Petlurą, Sawinkowem i tak dalej, i tak dalej. Co wplątywało nas w różne problemy dyplomatyczne. Więc warto o tym pamiętać, że ta dyplomacja potrafiła sobie nawet w momencie tak dotkliwej klęski poradzić i z punktu widzenia celu strategicznego, czyli utrzymania kontroli nad swoją Białorusią, swoją Ukrainą, ale przede wszystkim zwolnienia wszystkich sił do rozprawy z białymi, potrafiła te rozmowy wykorzystać i zapewnić sobie zwycięstwo i integrację państwa w perspektywie zwycięstwo regionalne, historyczne i tak dalej. Więc patrzyłbym na to właśnie w ten sposób, że jak się ma zawodową dyplomację, a naprzeciwko niej przyuczoną do zawodu, to nie jest tak, że szanse będą po stronie tych, którzy mają moralną rację. No, w tych przypadku, jak mawiali wczesno-nowożytni wodzowie, Pan Bóg jest po stronie silniejszych batalionów akurat. Więcej atutów ma strona rosyjska. Dodałbym jeszcze dwie rzeczy. Tutaj pojawił się wątek, kiedy się reset zaczął. Z perspektywy ośrodka drugorzędnego dla Rosji, wydawałoby się, ale takiego, w którym było widać robienie polityki przez Moskwę poza Moskwą, czyli Petersburga, zaryzykowałbym tezę, że pierwsze jaskółki resetu zaczęły się prawie natychmiast po atakach terrorystycznych w Nowym Jorku. Petersburg był miejscem, gdzie było widać dużą aktywność w kontaktach rosyjsko-amerykańskich. Potem jeszcze cała otoczka związana z 300-leciem Petersburga, z pojawianiem się Busha i tak dalej, to Rosjanie wykorzystali to szansę natychmiast, żeby utrwalić w Amerykanach przekonanie, że są najważniejszym i strategicznym partnerem do rozwiązania tych problemów właśnie tam w Azji.
No i ale jeszcze też powiedzmy sobie uczciwie, że reset ten polsko-rosyjski, który podkreślam, oceniam nie w taki sposób prosty, jakby to chcieli jego przeciwnicy, ale generalnie raczej krytycznie, a który miałby być naczelnym dowodem tego, jaki to zły, prawda, jest Donald Tusk i Platforma Obywatelska, no to trzeba by jeszcze się przyjrzeć, czy Lech Kaczyński nie próbował doprowadzić do resetu, bo były bardzo intensywne rozmowy, które miały doprowadzić do... Czy odbyło się w efekcie spotkanie Marii Kaczyńskiej i Ludmiły Putin? Czy to... Już nie pamiętam.
No oczywiście było. Otwarcie Domu Polskiego w Petersburgu.
Tak, jasne.
Tak, 2010 chyba. Nie, przepraszam, wcześniej.
No właśnie, pamiętam. Mówiąc krótko, ten jakby drugi przeciwny w stosunku do Platformy obóz polityczny też szukał możliwości. Być może jest tak, jak zresztą kiedyś napisałem taką rzecz, że w Polsce to w ogóle najlepiej, jakbyśmy mieli dwa MSZ-y. Jeden, żeby prowadził PiS i on by się zajmował wschodem, a drugi Platforma, oni by się zajmowali zachodem, bo PiS-u na zachód nie należy wypuszczać, a Platformy na wschód nie należy wypuszczać, bo jakby nie za bardzo mindset łapią, tak? Ale to taka dygresja. Więc być może, gdyby to ta druga ekipa, ten reset prowadziła, to przez tą swoją, powiedzmy, większą asertywność, tylko słowo jakby asertywność kojarzę osobiście z Lechem Kaczyńskim, a już niekoniecznie z Prawem i Sprawiedliwością. To są jakby też dwie różne rzeczy, bo asertywność w dyplomacji jest tym samym, czym asertywność w psychologii, czyli stawiamy granice swoje bardzo wyraźnie, ale równocześnie ich nie przekraczamy. Nie idziemy za daleko. I to jest w ogóle cały problem polskiej dyplomacji, że my albo w ogóle nie rozumiemy, co to jest asertywność, albo nam się wydaje, że wiemy, co to jest asertywność i mylimy asertywność z byciem agresywnym. I to jakby może kiedyś dojdziemy do takiego punktu, w którym Nie sądzę, żeby te dwie siły zdołały wypracować pomiędzy sobą coś rozsądnego, ale może jako państwo się dorobimy, nie, może nowe pokolenie przyjdzie.
Ja muszę jeszcze jeden wątek poruszyć, bo rzeczywiście ta polityka, ta sympatia do tego resetu, nie wiem, wreszcie, może po prostu racjonalny wywód, jaki do tego doprowadził Lecha Kaczyńskiego. Tak, 2007 rok jest spotkanie pani prezydentowej z Ludmiłą Putiną. To jest jedna ścieżka, kolejna, ale jest jeszcze jedna ścieżka, ścieżka kościelna. Ścieżka kościelna. My pamiętamy o tym przecież nieudanym, a tak wiele sobie po nim obiecywano, akcie pojednania kościołów, o wspólnym apelu patriarchy Cyryla i arcybiskupa Michalika, o wizycie patriarchy moskiewskiego w Warszawie. To jest 12 rok. No ale inicjatywa wyszła z strony polskiej, została wyartykułowana oficjalnie w liście do patriarchy w 2010 roku, w liście, w którym padają sformułowania, które musiały być miłe dla strony rosyjskiej, bo tak właśnie o tym świecie słowiańskim, prawda, bo my Słowianie. Ale to też nie jest tak, że 2010 rok był tego początkiem, bo pierwsze wizyty związane z próbami tego dialogu to jest 2007 rok. 2007-2008. Przypominam, że z nieoficjalnymi misjami do ówczesnego szefa, powiedzmy, ministra spraw zagranicznych patriarchatu, czyli właśnie wtedy Cyryla, i na spotkania z jego praworęką, czyli z Hilarionem, przyjeżdżał świeżo mianowany przez pisowski rząd ambasadorem tytularnym, późniejszy szef Wydziału Politycznego w ambasadzie moskiewskiej w czasie katastrofy smoleńskiej.
Surprise.
Tomasz Turowski.
O, to bardzo znana postać, którą pierwszą biografię, po raz pierwszy jego biografię próbował i także karierę w służbach odtworzyć Cezary Gmes na łamach jeszcze wtedy Dziennika Rzeczpospolita. Ale no to, dlaczego tego Turowskiego teraz wyciągamy, bo?
Dlatego, że trzeba by sobie zadać pytanie, czy to jest tak, no bo wiemy dzisiaj już, kim jest Tomasz Turowski, wiemy, że pracował w służbach, ale to nie polskie służby namówiły Stolicę Apostolską, bo oczywiście można wierzyć w różne rzeczy, ale w to, że ulica Miłobędzka jest w stanie papieża do czegoś przekonać, no powiedziałbym, jest jednak wizją cokolwiek nadmiernie optymistyczną co do siły polskich służb. Z tego, co wiem, i to wiem od przynajmniej dwóch arcybiskupów, z którymi na ten temat rozmawiałem, impulsy szły w dokładnie przeciwną stronę. Przy czym Watykan dokładnie wiedział, kim jest Tomasz Turowski. I dokładnie dlatego, że wiedział, to go do tego zaangażował. Więc mówiąc krótko, ten nasz reset wpisuje się w ogóle też w politykę. On był może wpisuje się złe słowo, on był realizowany paralelnie z próbami doprowadzenia do przełomu w relacjach Kościoła katolickiego z rosyjską cerkwią prawosławną. Skąd inąd próbami, w mojej opinii, naiwnymi. To jest, bo tu chyba nas, tu się chyba nie różnimy, tak? To znaczy, że ta głęboka wiara, która gdzieś w Stolicy Apostolskiej niezmiennie funkcjonuje, że można taki dialog prowadzić i że on się zakończy sukcesem, jest naiwna, dlatego że ten partner po drugiej stronie nie jest po prostu odpowiednikiem Kościoła katolickiego, bo on nie jest niezależny.
No, to dodam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, trudno było nie wiedzieć i po jednej, i po drugiej, i po trzeciej stronie, kim jest nasz były kolega w sytuacji, kiedy na oficjalnie opublikowanej w prasie rosyjskiej w 1999 roku liście oficerów polskiego wywiadu akredytowanych na stanowiskach dyplomatycznych w ambasadzie w Moskwie został wymieniony z nazwiska i z imienia. No. Więc było wiadomo, że jest oficerem wywiadu i nie była to tajemnica Poliszynela. Wiedzieliśmy o tym przecież wszyscy. Ale tutaj mój przedmówca ma całkowicie rację, że to nie było jakieś harcowanie i zagończykostwo strony polskiej i że jakieś źle ukadrowione pomysły tutaj realizowano, bo przecież ten dialog czy próba resetu kościelnego, ja bym powiedział, w owym czasie, no właśnie reset, tak, reset Watykan-Moskwa, miał szereg epizodów niepolskich albo niekoniecznie polskich. No, klasyczny przykład, przeniesienie do Mińska z Moskwy metropolity Kondrusiewicza, bo w zasadzie, między nami mówiąc, był to warunek brzegowy Patriarchatu Moskiewskiego, że jak długo Kondrusiewicz w Moskwie, tak długo szczerych rozmów nie będzie, z bardzo prostego powodu. Metropolita Kondrusiewicz był tym hierarchą Kościoła katolickiego, który wcześniej, przed utworzeniem hierarchii, kiedy była tylko administracja apostolska, dawał słowo, że Watykan nie przygotowuje powołania hierarchii obejmującej całorosję, sieci diecezjalną i tak dalej. 3 dni po jego rozmowie z Cyrylem decyzja nastąpiła. Był spalony. On tam był spalony. Natomiast to był wymóg, to był szantaż. Nie będzie żadnych rozmów. I poświęcono go na ołtarzu tej operacji, co w istocie rzeczy pośrednio potwierdził w rozmowie ze mną w dniu swojego odwołania metropolita Kondrusiewicz, ale ciąg dalszy tego to było, taki to był reset, jak to powiedział pewien rosyjski kolega, odpolaczenie hierarchii katolickiej i tak dalej, i tak dalej. Poświęcano pewne osoby, pewne gambity, ale właśnie łącznikiem wcale niekoniecznie między polskim MSZ-em a rosyjskim patriarchatem był właśnie wspomniany tutaj nasz były kolega, który miał, no jak widać, szersze umocowania niż Szucha.
To ja może tylko powiem tak tytułem dygresji. Arcybiskup Kondrusiewicz to przemiły człowiek i kiedyś pojawił się taki pomysł w Polsce, żeby wciągnąć Kościół katolicki w walkę z dyktaturą na Białorusi. Osobiście uważałem ten pomysł za nieprawdopodobnie niemądry, bo by to się skończyło tym, biorąc pod uwagę, że w wielu miasteczkach, małych wioskach poza polskim księdzem nie ma już niczego polskiego i w związku z tym, jak temu księdzu nie dadzą wizy, to nie będzie komu nauczać języka polskiego, wypożyczać polskich książek. No może w dobie internetu to akurat ostatnie jakby jest mniej ważne, chociaż w tych Białorusi to jest też troszeczkę inaczej. No jednak jest ważne, żeby był jakiś taki ośrodek polskości. No ale rolą dyplomaty jest pisać, co się myśli do centrali, a na zewnątrz mówić to, co ma mówić, nawet jeżeli w głębi duszy uważamy to, co mamy mówić, za wyjątkowo niemądre. No ale chyba nie udało mi się dobrze odegrać tej roli w rozmowie z arcybiskupem Kondrusiewiczem, bo go pytałem właśnie, czy oni byliby skłonni, czy Kościół byłby skłonny. I arcybiskup tak się uśmiechnął i powiedział, ale ja widzę, że pan to wie, że to niemądre. Ale to niech pan, broń Boże, nie pisze do Warszawy w szyfrówce, że to niemądre, tylko niech pan napisze, że pan mnie bardzo starał się przekonać, ale ja byłem bardzo przeciwny. Mówi, ja jestem arcybiskupem, do mnie nie będą mieli pretensji. Poza wszystkim, wie pan, za mną się ciągnie to, że ja niby zostałem złamany wyrzuceniem z Rosji. I to była najmądrzejsza rada, taka życzliwa. Nigdy nie pisz do centrali, że się nie zgadzasz. Oto.
No, on miał swoje problemy ze swoją centralą, w związku z czym po śmierci Jana Pawła, więc rzeczywiście, ale tu ostatni już wątek a propos tej ścieżki kościelnej. Ja po prostu pamiętam jego przemowę instruktażową dla duchowieństwa północnego zachodu, kiedy byłem w Petersburgu. Była tam spora część duchowieństwa przybyłego z Polski. Szykowano się właśnie do 300-lecia Petersburga i on wtedy ku przerażeniu niektórych naszych duchownych powiedział, traktowany jako swój człowiek, polskojęzyczny przecież, bo jednak nie Polak, wbrew temu co się mówi, ale polskojęzyczny, powiedział: pamiętajcie, moi drodzy, że Kościół w Rosji ma być przede wszystkim katolicki, a dopiero potem polski. I to było przywrócenie pewnej gradacji. No ale odbiliśmy już na ścieżkę kościelną, a pan redaktor chciałby wrócić na ścieżkę główną, tak wydeptaną jak Plac Smoleński w Moskwie i Aleja Szucha w Warszawie.
A to zaraz się temu jeszcze przyjrzymy. Ale jest jeszcze jedna kwestia, którą panowie podnoszą w książce i ona jest też bardzo istotna i panowie z tym światem się stykali. To znaczy, ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie ten obraz na przykład Rosjanina, to był obraz człowieka w jakimś stopniu pijanego albo pod wpływem, bo inaczej tej rzeczywistości komunistycznej nie dało się znieść. To jest chociażby lektura bardzo popularnej książki, jeszcze w moim pokoleniu, którą sobie pożyczaliśmy, dawaliśmy z rąk do rąk, Moskwa Pietuszki, Jerofiejewa. To są te wizje takie oniryczne, trochę chyba też narkotyczne z książki Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. To jest cała literatura, no bo jak o tym komunizmie mówić, było bardzo ciężko, tej rzeczywistości, która była potworna czasami, dlatego nie dało się często też całościowo opisać i na przykład Warłam Szałmow na przykład uciekał się do tych scenek z obozów na Magadanie, takich krótkich nowel. Czasami to była jedna sytuacja, jedna dosłownie scenka, bo ta rzeczywistość była tak nieznośna i ciężko było to unieść. I też mieliśmy taki obraz. Znaczy on jest też w jakimś sensie tam powielany przez fakt, jak się idzie gdzieś na wakacje typu Turcja, Egipt, widzi się jednak dobrze bawiących Rosjan, którzy nie stronią od alkoholu. No i to pojawia się takie moje pytanie. Na przykład, czy ktoś kiedyś widział Władimira Putina pijanego, albo mocno wstawionego, albo kogoś z jego otoczenia?
Opisujemy tam, czy bardziej w zasadzie Hieronim opowiada o Walentynie Matwijenko, którą Hieronim, jak rozumiem, osobiście widział w stanie upojenia alkoholowego, ale mniej więcej na tym się to kończy. Rosja, którą, bo mój staż w Rosji jest nieporównywalny z tym stażem Hieronima. Ja trafiłem do Rosji, w której nie wódka była modna, tylko bycie fit i fitness i sport były modne, co czyniło mnie niemodnym. Alkohol tak owszem, w znaczeniu dobre wino, kieliszek koniaku, nie więcej. No ale to jest naturalne, to znaczy w momencie, w którym państwem zaczynają rządzić służby, no to służby co do zasady są od upijania innych, a nie od upijania się. Oczywiście są wyjątki, bo dzisiaj mamy naczelnego alkoholika Rosji, czyli Dmitrija Miedwiediewa, no tylko że w związku z jego alkoholizmem nikt go też i na serio tam tak naprawdę nie traktuje. Ja tylko pamiętam z alkoholem jedną taką historię, mianowicie kiedyś wszedłem do sklepu z alkoholami i byli jacyś tacy Rosjanie kupujący butelki wina za w przeliczeniu pewnie 2000 zł, mówiący, że chcieliby takie wino i zyska, no jak to przetłumaczyć, wyszukane, wyrafinowane i coś tam, bardzo używali takich skomplikowanych słów. I sprzedawca zorientował się, że ja chyba będę takim klientem, który szybko kupi. Mówi, przepraszam, może coś szybko mogę pomóc? Ja mówię, przyzwoite w dobrej cenie. I w tym momencie się na mnie spojrzał i mówi, człowiek zapada, człowiek zachodu, no taki zwięzły, prawda, nie, że, no ale jak się wydaje 2000 na butelkę, to trzeba, że tak powiem, troszeczkę teatrum musi temu towarzyszyć. Jak się kupuje butelkę za 100 zł, to już, czy za 50, no ale tam takich za 50 to nie było. Także tyle. To jest zupełnie oczywiście, jeżeli spojrzeć na statystyki, to te statystyki są nadal przerażające. Tyle, że te statystyki, no, jak wiadomo, jak chłop z krową idą przez most, to statystycznie mają po trzy nogi. No i ta statystyka jest pochodną tego, że na prowincji rosyjskiej, owszem, dalej się pije. Ale Moskwa to jest już zupełnie co innego, bo też jest jeszcze jeden, jeśli pozwolisz, Hieronim, bardzo istotny element w tej naszej opowieści o Rosji, bo my się bardzo często ekscytujemy, iluż to oligarchów żyje w Rosji. Nie można toczyć spór, czy ich jest 50, 100 czy 200, tylko to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że w Moskwie milionerów jest, przynajmniej było, teraz pewnie jest ich mniej, między 30 a 40 tysięcy, a ludzi mających dochód per capita na członka rodziny, czyli czteroosobowej rodzinie razy 4, 1000 euro na głowę, w Moskwie w szczytowym momencie jest około 5 milionów. Innymi słowy, my mówimy o bardzo bogatym mieście. I to nie jest bogactwo mierzone tym, że ktoś ma miliard, a ktoś ma 20 miliardów, tylko że tysiące, setki tysięcy ludzi żyją na poziomie lepszym niż przeciętny mieszkaniec przeciętnego zachodnioeuropejskiego miasta. To jest tak naprawdę z punktu widzenia analizy współczesnej Rosji dużo bardziej istotne od tego, czy tam mieszka 100 czy 200 miliarderów.
To ja bym coś dodał do tego kontrefektu zbiorowego. Jakby panowie mnie zapytali, jaka grupa zawodowa w Rosji pije najwięcej i to tak, jak mówi się na wschodzie, do umopomracienia, do utraty świadomości, to nie administracja państwowa i nie biznesmeni, nie uczeni i nie studenci. Największe orgiastyczne zgoła pijaństwa, jakie widziałem w moim życiu, dotyczyły wyższej kadry oficerskiej. Święta pułkowe, sztaby floty, jubileusze, to tak naprawdę były jedyne wielkie, zbiorowe rytuały pijackie, w jakich mi się zdarzało uczestniczyć. Natomiast jeżeli chodzi o elitę świecką, elitę administracyjną, elitę polityczną, alkohol odchodził wraz z odchodzeniem pokolenia 70+, wychowanego w Związku Radzieckim. Ja jeszcze pamiętam gubernatorów, takich właśnie między 65+, 70 z kawałkiem, którzy pili rzeczywiście jak konie, którzy pili, jak się na wschodzie mówi, czerpakiem. Natomiast nie widziałem ani jednego dygnitarza 40-45-letniego.
Czyli dzisiaj 60-letniego. No,
tak. Właśnie nie wiem, jak teraz z ich stosunkiem do alkoholu, który by tęgo gazował. Nie, to właśnie kieliszek Bordeaux do obiadu. Jeżeli... No i właśnie lampka koniaku.
Ja, to wszystko. Wiesz co, ja myślę, że oni mogą pić w dwóch momentach teraz.
No nie, no
pierwszy,
z jednego powodu.
Pierwszy, jak oglądają naszą, mam na myśli zachodnią telewizję, no bo powiedzmy sobie uczciwie, że oni głupi nie są i jednak oglądają nasze wiadomości, a nie swoje wiadomości. Ale jak się czasami, i wtedy piją ze smutku, ale czasami z obowiązku obejrzą też własne i wtedy też na pewno piją ze smutku.
No tak, to wtedy to idzie. Natomiast chcę powiedzieć, że to środowisko do tego stopnia odeszło od alkoholu, że na przykład niesłychanie popularne w czasach późnoradzieckich wynalazek chodzenia z alkoholem do bani, do łaźni i co więcej wylewania alkoholu na węgle i tak, po prostu nie istniał w tym środowisku, żeby była jasność. Jeżeli chodzi o elitę kremlowską, no, Dmitrij Anatolicz Miedwiediew, rzeczywiście jak nazwał go dźwięcznie Putin, pierwszy alkoholik Rosyjskiej Federacji, no rzeczywiście jest trudny do powstrzymania w swoim pędzie do flachy, ale poza nim z tego środowiska i nie mogę wskazać ani jednej osoby, którą bym pamiętał pod wpływem alkoholu i to nawet takim solidnym, że zakołysało. Tak, ja napisałem w naszej książce o tym, że Walentyna Matwijenko piła tęgo. Ona tak pije od czasów komsomołu, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że widziałem ją pod... Zdarzało mi się widzieć jej zastępczynie i współpracowniczki. Ona się otaczała władczymi, energicznymi kobietami przede wszystkim. Ale to mi się zdarzało. I współpracownicy mężczyźni, natomiast których kilku znałem, nie. Także czy kogoś jeszcze w tym kręgu można wskazać z tego pierwszego i drugiego eszelonu władzy? Nie. Nie. Tutaj Witold ma rację, że ich genealogia, pochodzenie ze środowiska, gdzie z alkoholem trzeba oszczędnie, trzeba upijać innych, a nie upijać siebie, na pewno odgrywa pewną rolę. Na pewno odgrywa pewną rolę. Poza tym rzeczywiście Putin chyba sam w sobie jest dosyć ascetyczny, jeżeli chodzi o przyjmowanie alkoholu.
Ale nie chodzi o przyjmowanie prezentów.
No ale problem polega na tym, że na przykład jak prześwietlano ich w czasach NRD-owskich, w ekspozyturach, to przy jego osobie w zasadzie przy tych raczej nie ma dowodów. Znaczy, jak rozumiem, żonę tłuk na trzeźwo, ale bo tam są skargi akurat na przemoc domową. Natomiast nie ma w raportach jego przełożonych nadużywania alkoholu. W związku z czym myślę, że to środowisko po prostu nie potrzebuje alkoholu. Prowincja jeszcze, problem prowincji. No tutaj oczywiście Witold ma rację, że stosunek prowincji, zwłaszcza prowincji biednej, biednych regionów do alkoholu jest nieco inny niż miast stołecznych. Z mojego doświadczenia, no ja objechałem 50 parę podmiotów federacji, to powiem szczerze, że najbardziej przykre wrażenia, jeżeli chodzi o spustoszenie społeczne, jakie sieje alkohol, to jest Karelia i przedstawiciele rdzennych narodów. Sęk w tym, że mieszkańcy Karelii utrzymują się częściowo, utrzymywali się wtedy ze zbierania grzybów. Kupowanie grzybów w czasie podróży przy tych zalesionych rowach wśród borów i tak dalej, ponieważ Karelia należała do mojego obszaru jurysdykcyjnego, każdorazowo to było spotkanie z osobą no, potężnie upojoną, co mi kiedyś wytłumaczył, i to będzie puenta dla tego wątku, palcem nie wskażę który, ale jeden z opisanych w naszej książce dygnitarzy lokalnych, który powiedział: panie konsulu, bo ci Karele to u nas to tak jak Indianie w rezerwatach. Oni nie mają słowiańskiego genu odporności na alkohol. Może w tym coś było. Ale oczywiście na prowincji jest to znacznie bardziej widoczne niż w Moskwie. To prawda.
No to dobrze. To teraz taka kwestia, która też jawi się w różnych politycznych dyskusjach. Mi takie światło na ten obszar, oczywiście książka jest bardzo ważna, ale swego czasu ukazała się książka, która bynajmniej nie była, mówię to o rynku polskim, która nie była w żaden sposób i nie mogła być entuzjastycznie, autor nie był nastawiony do Władimira Władimirowicza Putina. Mam tu na myśli książkę Aleksa Goldfarba, nie wiem, czy panowie pamiętacie, o takim trochę mylącym tropie tak naprawdę tytule Śmierć dysydenta, która miała dotyczyć, która była zresztą współautorstwa z żoną zabitego już wówczas, nieżyjącego już wówczas Aleksandra Litwinienki. I tam autor bardzo ciekawy taki obraz rysuje. Wtedy bywał w Moskwie, obserwował ten świat, był związany z grupą oligarchów, która kręciła się w tym otoczeniu Tatiany Diaczenko, córki Borysa Jelcyna. I on tam bardzo właśnie ciekawie opisuje ten cały świat, który wyłania się po 91 roku, kiedy już pojawia się Borys Jelcyn wraz z córką i jej zięciem przy władzy. I tam tak gdzieś tam z tyłu jako taki podrzędny urzędnik umiejscowiony ten Władimir Putin, który w takim jakimś marnym garniturku, taki wyglądający właśnie jak urzędnik sowiecki, stopniowo awansuje, aż ląduje w tej Moskwie, no i przygląda się temu wszystkiemu, co się dzieje. No i potem dochodzi do tej takiej nieoczekiwanej, trochę oczekiwanej, zaplanowanej, a trochę nieoczekiwanej zmiany warty, że on się pojawia przy władzy. Ale książka jest na tyle dla mnie ciekawa, że ona przede wszystkim bardzo dobrze portretuje to całe środowisko, no, które potem, mówiąc wprost i brzydko, Putin chciał dorwać. Ale też z drugiej strony dobrze obrazuje to wszystko, co było takimi poważnymi nadużyciami władzy w Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Przede wszystkim nieprawdopodobne złodziejstwo, no bo to chyba tak trzeba wprost nazwać. Zbijanie maksymalnych fortun w maksymalnie krótkim czasie, często dzięki właśnie bardzo takiemu, no, też bandyckiemu działaniu. No i jednak Goldfarb, kiedy ta książka się kończy, no zostawia takie niedopowiedzenie, że właśnie Putin próbuje wejść i no właśnie porządkować ten świat. W jakimś sensie Goldfarb to podkreśla, bo to jest też okres, kiedy nie ma emerytur, w zasadzie system opieki zdrowotnej kompletnie leży, nauczyciele nie dostają wypłat, milicja nie dostaje wypłat, no tam kto był związany z budżetówką, nie dostaje wypłat. No i on jednak wskazuje, że to jest też taki moment, kiedy w tej swojej pierwszej kadencji, no ten Putin zyskuje tą swoją popularność. Po pierwsze, to już nie jest geriatria, to nie jest pijany Jelcyn, który czasami podczas niektórych wizyt już nie mógł wejść z samolotu. Czyli ten pierwszy okres Putina, czym on się charakteryzował z panów punktu widzenia?
No, na pewno na początku dochodzi do pewnego usprawnienia państwa. To nie ma dwóch zdań. Znaczy, rzeczywiście nie doceniamy chyba stopnia, w którym jelcynowska Rosja jest państwem, no nie chcę powiedzieć upadłym, ale no nieodległe byłoby w zasadzie to od prawdy.
W filmie Oliwiera Stone'a Putin wprost mówi do Stone'a, że Rosja była wtedy bankrutem.
No, bankrutem to oczywiście była, ale chodzi o to, że była też państwem, które się, no, mówiąc nieelegancko, rozłoziło w szwach. Natomiast na pewno jest jedno nieprawdą, że on walczył ze złodziejstwem. On walczył ze spontanicznym złodziejstwem, oddolnym złodziejstwem, bo zastąpił je złodziejstwem odgórnym, złodziejstwem na rozkaz. I to jest ta fundamentalna różnica. Znaczy, kiedyś, nie pamiętam, kto to powiedział, że różnica między oligarchią za czasów Putina i Jelcyna polega na tym, że za Jelcyna przychodzili na Kreml i kopniakiem sobie otwierali drzwi, a teraz przychodzą i grzecznie siedzą w sekretariacie, czekając, aż zostaną przyjęci. To jest taka jakby różnica. Ale oczywiście kradną. Tylko inaczej. Teraz trzeba być upoważnionym do kradzieży i trzeba kraść parangu, bo to jest piękne wyrażenie, czyli zgodnie ze swoją, że tak powiem, rangą, ze swoim stanowiskiem, miejscem w strukturze. A kiedyś było to takie troszeczkę bardziej, można powiedzieć, była to bardziej demokratyczna kradzież, tak? Zresztą to jest... W ogóle jak się zastanawiać nad rolą oligarchii, to można powiedzieć, że jest rzeczą nieprzypadkową, że tak naprawdę pierwsze uderzenie Putina nie jest wymierzone w demokratów, ale właśnie w oligarchię. I nieprzypadkowo, bo jeżeli spojrzeć na przykład Ukrainę i dlaczego Ukraina w efekcie mniej, bardziej, ale w efekcie jest państwem demokratycznym, dzisiaj jest, ale w historii różnie bywało, tak, z tym zakresem demokracji, ale nigdy nie przekształciła się w dyktaturę czy system autorytarny, to właśnie dlatego, właśnie w gruncie rzeczy dzięki oligarchii, to znaczy z jednej strony była państwem słabym z powodu oligarchii, a z drugiej strony była państwem demokratycznym dzięki oligarchii, bo nie było w interesie oligarchii, żeby kiedykolwiek prezydent Ukrainy miał pełnię władzy.
Ja bym dodał tu parę jeszcze takich szczegółów do tego obrazu. Mianowicie, kiedy Putin pojawia się w medialnym, ja bym powiedział, obiegu, to pojawia się właśnie nie bez udziału oligarchów. Został w jakimś stopniu
wskazany.
Przy wszystkich, no więc właśnie przy wszystkich rekomendacjach Sobczaka, którego łaskawca Jelcyn uważał po zdławieniu puczu Janajewa za swoje alter ego nad Newą, że to jest w zasadzie powstrzymaliśmy we dwóch. Ja ten główny pucz w Moskwie, a Sobczak w Leningradzie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Przegrana w wyborach Sobczaka powoduje, że część jego współpracowników szuka schronienia w kręgu Jelcyna. Także dlatego, o czym się zapomina, wybory w Leningradzie, Petersburgu wygrywa człowiek, który potem demonstrował potężne ambicje odegrania dużej roli politycznej. Gubernator Jakowlew tworzył siły polityczne, które takie różne alianse, które miały go wynieść na Kreml. Więc sieroty po Sobczaku były na Kremlu w cenie. Otóż pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na Putina w bezpośrednim kręgu Jelcyna, to tak naprawdę był Anatolij Czubajs, sam też przecież oligarcha, tyle że państwowy. Czasy te, to tu nie tylko jest ta okoliczność, o której mówił kolega, że otwierali z buta drzwi na Kreml oligarchowie. Wojna między Berezowskim a Gusińskim, dwoma najbardziej aktywnymi, ambitnymi oligarchami, chcącymi de facto pociągać sznurki na scenie politycznej, potrafiła angażować struktury państwowe na zasadzie wykorzystania prawie że do konfrontacji militarnej policji przeciw FSB. Tam się odbywały rzeczy zupełnie niewiarygodne, więc chodziło też o wyciszenie i uspokojenie. Berezowski, który poparł kandydaturę Putina, był przekonany, że teraz to on wygra na całym froncie. Tymczasem tutaj akurat rewolucja zjadła swoje dziecko, bo Berezowski stał się w znacznie większym stopniu ofiarą Putina niż jego adwersarz Gosiński, prawda? Jeszcze jest tym wszystkim jeden mechanizm, dosyć istotny. Pojawi się w czasach putinowskich wąska grupa potężnych, a niewymienianych na przykład w naszych mediach z nazwiska państwowych oligarchów. Nie ludzi, którzy mają te swoje 4 albo i 20 miliardów euro we własnej kieszeni, na własnym koncie, chociaż nie wiadomo, czy swoich własnych. Ale tych...
To ważny wątek, zaraz o to
dodam. No właśnie. Natomiast tych, którzy porównywalnymi albo większymi środkami operują w imieniu państwa i elity władzy, nie jako maklerzy i wynajęci eksperci, tylko jako pełnoprawni uczestnicy układu politycznego. To jest Sieczyn, to jest Ciemiezow, to są ludzie z układu petersburskiego i FSB-sznego, którzy przyjdą za Putinem na Kreml, przyjdą z nim do Moskwy. Sieczyn, który w Smolnym miał gabinet nad nim, jak niedawno wspominał Jerzy Marek Nowakowski, że jak wchodził do gabinetu Putina, to mu akurat wprowadzał go do tego gabinetu Sieczyn. Putin wtedy był wicegubernatorem od kontaktów międzynarodowych, a Sieczyn był tam w Smolnym kierownikiem wydziału. Teraz Sieczyn jest może nawet jeżeli nie bezpośrednio w pierwszym eszelonie władzy, jest człowiekiem potężnym. No, a Ciemiezow jest bezpośrednim przełożonym Putina w Lipsku. No, ma pod sobą Rostiech. Proszę zrozumieć, że w czasach późnego Jelcyna ludzie biznesu, państwowego i prywatnego, byli już tak rozpuszczeni i bezczelni, że no, słynna historia, kiedy Borys Jelcyn przyjeżdża do Petersburga, zwiedza przedsiębiorstwa w zasadzie państwowe, wybiera się do pewnego znanego niegdyś zjednoczenia, którego szefem jest ojciec dzisiejszego jednego z delfinów, czyli Turczaka, Turczak starszy, i prezydenta Federacji Rosyjskiej się tam nie wpuszcza, bo prezes nie wyraził zgody. No, w czasach putinowskich to jest niemożliwe. Oligarchowie zupełnie stracili wtedy poczucie rzeczywistości. Byli przekonani, że oni rządzą krajem. Człowiek będący na pograniczu polityki i jej środowiska oligarchów, jakim był związany, jak plotki niosą, prawie że rodzinnymi więzami z klanem jelcynowskim, Anatolij Czubajs, chciał wymyślić formułę, w której oligarchów się podporządkuje jednak Kremlowi. No i przychodzi Putin i zaczyna konsekwentnie to porządkować, przywołując oligarchów do porządku, wasalizując, wypychając z kraju, odbierając w majestacie prawa zazwyczaj majątki. Majątki powstawały tak, że w majestacie prawa na ogół nie było trudno je odebrać albo ograniczyć.
Prawo jest
i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, no w Rosji jeszcze jest kwestia, jak to prawo działa. No jeżeli prokurator generalny, który nadzoruje sprawę Chodorkowskiego i Jukosu, jest kolego z roku ze studiów i ze szkoły Patruszewa i Gryzłowa, Smirnow był ich kolegą, jeszcze w przypadku Patruszewa chyba nawet z liceum petersburskiego na ulicy Gorochowej. Nawiasem mówiąc, miejsca, gdzie jest Muzeum Dzierżyńskiego i gdzie była pierwsza siedziba NKWD w Leningradzie. Więc genius loci, jak rozumiem, działa. No, w związku z czym mamy taki, a nie inny układ. No, po prostu tak, że ta oligarchia musiała być zweselizowana. Inaczej państwo mogło nie wytrzymać po prostu.
Witku, ty w książce opowiadasz taką historię, jak rozwodząca się żona z Abramowiczem zażądała w stosunku do jego dosyć pokaźnego majątku jedyne skromne 880 milionów, ponieważ jak sama powiedziała, no nie wie co bierze i od kogo bierze.
To znaczy, dokładnie było w ten sposób, że majątek Abramowicza był wtedy wyceniany na niecałe 50 miliardów. I żona Romana Abramowicza, gdyby się z nim rozwiodła w Londynie, no to otrzymałaby 50%, czyli 25 miliardów. Ale ona się zadowoliła 800 milionami. Czy 880, już nie wiem dokładnie. No, nie był to przypadek. Myślę, że chodziło o to, że ona rozumiała, że tylko określona część jego majątku jest tak naprawdę majątkiem Abramowicza, a pozostała część to jest majątek, którym on zarządza. Dlatego teraz, kiedy na przykład słyszę o tym, że Abramowicz nie chce oddać pieniędzy, które otrzymał ze sprzedaży Chelsea na odbudowę Ukrainy, no to myślę sobie, że jakby to były jego pieniądze, to może i by oddał w zamian za to, że będzie mógł sobie po świecie podróżować swobodnie. Tylko problem polega na tym, że jak się Władimir Władimirowicz dowie, że on oddał jego pieniądze, no to wtedy to już jakby... I to jeszcze Ukrainie, to może i Abramowicz będzie mógł podróżować, ale będzie się bał podróżować dla odmiany. To znaczy my go wszędzie puścimy, za to on będzie wolał siedzieć w jednym miejscu. No cóż, no rzeczywiście jest część tej oligarchii, która była również słupami, która po prostu reprezentowała interesy i Abramowicz, ale nie tylko Abramowicz, byli tego rodzaju oligarchami.
No, warto pamiętać, że poza wielkimi słupami, wielomiliardowymi, były jeszcze tysiące i setki pomniejszych słupów i słupków. Pewnie spora część tej grupy milionerów, czyli mniejszych bogaczy w statystyce moskiewskiej miała u siebie na kontach nie swoje środki.
Tak, ale zaznaczmy, że najmniejszy słup miał więcej niż oczywiście. To, co z NCBR-u wypłynęło.
Nie, no klasyczna sytuacja.
Nie zniżają do tego poziomu.
To przecież wątek rektora w pewnym momencie konserwatorium petersburskiego, znakomitego zresztą wiolonczelisty, Siergieja Rodugina, przyjaciela domu, chrzestnego ojca córki Putina i tak dalej, który jak złośliwi w środowisku muzycznym twierdzą, był człowiekiem najbardziej wstrząśniętym i najbardziej zdumionym, jak się okazało, ile ma na swoich kontach na Panamie. Ponieważ nie miał tego świadomości.
A to jest jeszcze jeden taki istotny wątek, który również, bo zbliżamy się, tytuł dzisiejszego naszego spotkania, rosyjski krąg władzy, bo zbliżamy się już do samego Władimira Władimirowicza. Jeszcze zostało jedno okrążenie. Ale jest taki też wątek w filmie właśnie Oliviera Stone'a, kiedy Putin mówi, że jak decydował się już na sprawowanie tej najwyższej władzy w państwie, jaką mu chciał Borys Jelcyn powierzyć, przekazać, no to ukrył swoje córki. My w ogóle wiemy, co się z jego córkami. To takie pytanie z czystej ciekawości, bo teraz pan profesor tą ciekawość we mnie rozbudził. Czy my wiemy, gdzie one są?
No, z tego, co wiemy, w tej chwili są w Rosji, chociaż jedna z jego córek przez lata mieszkała w Holandii. Natomiast rzeczywiście jego córki nie są publicznymi postaciami. I tak jak w wypadku Uzbekistanu mieliśmy, no prawie, że mieliśmy, bo się to skończyło, dynastię Karimowów. W wypadku Azerbejdżanu mamy Ilhama Alijewa, który jest synem Hajdara Alijewa. W wypadku Białorusi powstaje pytanie, czy też nie jest jakiś plan dynastii z zastrzeżeniem, że tatuś będzie prezydentem, a syn gubernatorem. Ale tego samego obszaru, tylko inny status. Przepraszam za ten pesymizm co do trwałości państwa białoruskiego, ale niestety mam duże obawy. Tak, w wypadku Rosji z niczym takim nie mamy do czynienia. I tu jest pytanie, czy dlatego, że Władimir Władimirowicz jest kochającym tatusiem, czy też dlatego, że po prostu no, mu się nie poszczęściło. Mówię to celowo, prowokacyjnie, ale wszystkie panie oglądające ten program, przepraszam. No ale z punktu widzenia Władimira Władimirowicza to, że nie ma syna, to jest jednak pewien kłopot. No chyba, że teraz ma z Aliną Kabajewą. Ale to z kolei jego nie zdąży, że tak powiem już, no chyba, że dociągnie do setki, wynieść do odpowiedniej rangi. Dlatego, że w świecie rosyjskiej elity kobieta nie może być delfinem, po prostu nie może być. Tak naprawdę my opisując te postaci, bo ta książka Watacha Putina to jest po prostu portret elity kremlowskiej i my tam tak naprawdę, no wspominamy o Matwijenko, ale nie w kontekście takim, żeby ona była jakimś graczem, bo nie jest. W zasadzie jest tylko jedna istotna kobieta, czyli Elwira Nabiulina,
szefowa
Banku Centralnego. No można jeszcze mówić o Tatianie Golikowej, która jest członkiem rządu, ale to już jest ewidentnie drugi szereg. A owa szefowa Banku Centralnego, Elwira Nabiulina, zresztą wybitna szefowa Banku Centralnego, to nieprzypadkowo też przecież jest takim właśnie technicznym członkiem tej ekipy. Czyli ona nie tworzy polityki państwa, ona nie definiuje. Myślę, że gdybyśmy podzielili elitę kremlowską na tych, którzy planowali napaść na Ukrainę, wiedzieli o napaści na Ukrainę i tych, którzy byli zaskoczeni napaścią na Ukrainę, to ja podejrzewam, że Nabiulina była w tej ostatniej grupie. Ona nie tylko nie podejmowała decyzji, ale nawet wątpię, żeby ją poinformowano. Ją jedynie poinformowano, że w związku z napaścią trzeba teraz zadbać o walutę.
No dobrze, no to Kończąc, jak gdyby dobiegając do tego, do tej grupy, żeby się jej przyjrzeć, tak objechać ją właśnie kamerą, jak na szynie, której używają operatorzy, czy to gremium, które było zebrane, przynajmniej my je widzieliśmy, 22 lutego 2022, jako ci, którzy musieli dać swój akcept dla wtedy już chyba cara Władimirowicza Putina, który nawet siedział odrębnie od tej całej grupy ludzi, czy to jest ta grupa, która jest właśnie ową elitą Kremla, która współkształtuje władzę i po co było w takim razie zagranie? Jakiego rodzaju teatr odegrał Władimir Putin w stosunku do szefa SWR Naryszkina? Po co mu to było?
No, po pierwsze, wygląda na to, że jedności stanowisk nie było. Wygląda na to, że sceptycznie do pomysłu w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób to artykułując, odnieśli się liczni członkowie tej grupy, zaczynając od premiera państwa. Wprawdzie Miszustyn nie ma wiele do gadania, ale jest premierem, w związku z czym nic nie wskazuje na to, żeby entuzjastycznie przyjął ten pomysł Ławrow. I tak dalej, i tak dalej. My mamy szereg różnych przecieków, które pozwalają nawet w taką rzecz powątpiewać, która jest podawana jako pewnik, że jednym z najważniejszych inicjatorów tej operacji był Patruszew. Patruszewa obciąża coś zupełnie innego, a mianowicie to, że jego służby sporządziły na wypadek agresji mylny kontrefekt ukraińskiego społeczeństwa, mylną prognozę. Ale to też nie jest wcale tak, że był jastrzębiem prącym do tej konfrontacji. Zdecydowana większość wolała raczej politykę łagodnych kroków, salami, obcinania Ukrainy po kawałku. Swoje pomysły miał tu Kiryjenko, swoje pomysły miał tu Kozak. Obaj zajmowali się tym na zasadzie negocjowania pewnych rzeczy. I nie tylko z Ukrainą, ale w formacie normandzkim i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym uderzenie w Naryszkina było uderzeniem w tego, który w sposób najbardziej dosadny i jednoznaczny i niezakamuflowany stwierdził, że to jest zły pomysł. A on nie mógł stwierdzić inaczej, ponieważ akurat jego służby dysponowały najbardziej kompetentnymi danymi. No, jest to wywiad zagraniczny, na Boga. No, a nie policja polityczna, nie wywiad wewnętrzny. On miał jasną wizję. Być może nie doszacował determinacji Putina. Tak czy inaczej, albo być może doszacował i oszacował niebezpieczeństwo płynące do państwa, bo ja twierdzę, że Naryszkin jest państwowcem, co się zowie. I nie jest człowiekiem, który był skłonny dla ambicji prezydenta czy swoich kolegów ryzykować losami Federacji Rosyjskiej. Tak czy inaczej, no, trzeba było upokorzyć tego, który najbardziej jednoznaczny i kategoryczny sposób wyłożył swoje wątpliwości. No, na niego padło, na niego bęc po prostu. To w tych kategoriach bym to jest taka rozpatrywał.
To jest taka tradycja. Durnowo trzeba upokorzyć. A mówiąc durnowo, tam, durnowo, czyli tego niemądrego oczywiście tym, że się wychylił, ale durnowo to również nazwisko. Durnowo był premierem, dobrze? Był carskiego premiera, który pisze manifest do cara Mikołaja II, mówiący, że nie należy się włączyć do I wojny światowej, bo to się źle skończy dla Rosji i dla rodziny carskiej. No i nie tak został posłuchany.
No dobrze, ale tak, za czasów Józefa Stalina Naryszkin był już nie żył. Byłaby pewnie kolejna, odbyłaby się czystka. Też panowie zwracacie na to uwagę w książce, zwłaszcza chyba ty akurat, Witko, ty mówisz, że no właśnie porównujemy często Putina, czy zastanawiamy się, czy on ma taką władzę, jak miał na przykład Stalin, i ty odpowiadasz na to, że nie, ponieważ nie może na przykład zabić części oligarchów, nawet gdyby chciał. Gdyby uważał, że powinno się ich usunąć z jakiegoś osobistego czy państwowego powodu, to nie jest w stanie tego zrobić. Więc gdzie są te ograniczenia władzy Władimira Putina? Na czym one polegają?
To ja przepraszam, ja odpowiem w ogóle pewną taką anegdotą, która mi się w tej chwili przypomniała. Otóż opowiadał mi ojciec, że był ambasadorem w Iraku, że często, to ja pamiętam z dzieciństwa, że jak tata wyjeżdżał o 23 na spotkanie, to znaczy, że do Saddama jechał na spotkanie, do Saddama Husseina. W czasie jednego z tych spotkań Saddam Hussein zadał mu pytanie, czyim współpracownikiem ojciec wolałby być, gdybym miał wybór, Hitlera czy Stalina? No, ojciec odpowiedział, że no, żadnego z nich. No ale proszę wybrać. Jeżeli pan musi wybrać, to kogo? No i no, to ojciec powiedział, że no to jeśli już, to no, raczej Hitlera, bo większa jest, byłaby szansa przeżyć. No a co Saddam powiedział, czyli jednak Stalin lepiej zarządzał ludźmi. I to więc ja bym powiedział w ten sposób, no tutaj Władimir Władimirowicz chyba zapatrzył się raczej w Adolfa niż w Józefa Wissarionowicza, jak chodzi o zarządzanie ludźmi, chociaż nawet nocy długich noży nie przeprowadził. Nie przeprowadził z powodu, który bardzo dobrze opisuje w książce Hieronim. To znaczy ta ilość wzajemnych układów towarzyskich, rodzinnych, biznesowych jest tak gęsta, jest to taka pajęczyna, że wyjęcie jednego klocka może spowodować efekt domina. Może się okazać, że po prostu ten klocek to tak się składa, że jest brat jakiejś pani, która z kolei jest żoną kogoś bardzo wpływowego, kto dla odmiany jest partnerem biznesowym jeszcze kogoś innego, jeszcze bardziej wpływowego, i wyjęcie takiego jednego klocka może spowodować nieprzewidywalne konsekwencje dla Władimira Władimirowicza. W związku z tym ten układ gnije, ten układ słabnie, w tym układzie oczywiście nikt sobie nawzajem nie ufa, ale zarazem nikt się, jak widzimy, wpływowy z tego układu nie wyłamuje.
No, może jeszcze jest tutaj jeden powód. Biologia oszczędziła Putinowi myślenie o tym, ponieważ kiedy doszedł do władzy, generacja jego potencjalnych konkurentów odchodziła. To byli ludzie nie młodzi, starsze pokolenie.
To na przykład Primakow?
No, Czernomyrdin, Primakow, Stiepaszyn, czyli ci traktowani jako potencjalne delfiny przez Jelcyna. Ludzie nie młodzi, schorowani, starzy, częstokroć rówieśników Putin miał niewielu, którzy byliby w stanie z nim konkurować. Ci, którzy mieli duże wpływy, akurat poparli jego kandydaturę, właśnie wspomniany dwukrotnie już przeze mnie Czubajs. Więc nie było potrzeby wymiany tego środowiska. Proszę pamiętać, że Stalin wielkie czystki urządził na tym najwyższym szczeblu, żeby usunąć konkurentów, którzy należeli de facto do tego samego pokolenia i tego samego środowiska, co on. Putin, powtarzam, tego rodzaju konkurentów nie miał. A miał za sobą pewne zasoby, tak powiem, kadrowe i polityczne, które pozwalały mu, jeżeli zachodziła taka konieczność, ograniczyć możliwości przeciwnika, ponieważ on wyszedł z jądra służb. Służby potraktowały jego wyróżnienie jako swoje wyróżnienie. O opowiedziały się po jego stronie, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktem jest, że to stwierdzenie, że zapatrzył się bardziej w Adolfa, przynajmniej pod jednym względem znajduje znakomity dowód. Adolf Hitler swoich dowódców zlikwidował tylko tych i tylko wtedy, kiedy uczestniczyli w puczu przeciwko niemu. Za klęski głową się nie płaciło. Józef Stalin pewną grupę dowódców za klęski 1941 roku kazał zlikwidować. Gdyby Putin poszedł jego drogą, ileż to głów by się posupało generalskich za ten kolaps ukraiński.
Ale jeżeli już o III Rzeszy mowa, to dosłownie dwa słowa, jeśli można. Bo takie często pojawia się pytanie na różnego rodzaju spotkaniach, w których uczestniczymy, czy można porównywać w ogóle tą elitę do elity III Rzeszy. I ja na to pytanie zawsze odpowiadam w sposób następujący, że to zależy, z kim nam się III Rzesza kojarzy. Bo jak nam się kojarzy III Rzesza z Himmlerem, Eichmannem, Heydrichem, Kaltenbrunnerem, no to pewnie nie. To znaczy Rosja oczywiście popełnia zbrodnie wojenne i to liczone tysiącami ofiar. No ale do Einsatzgruppen i obozów koncentracyjnych to jednak trochę brakuje. Czyli to porównanie byłoby na wyrost. Ale jeżeli pomyślimy sobie, że III Rzesza to są też tacy ludzie jak Schellenberg, jak Fritz Todt, jak Albert Speer, jak ulubiona postać Hieronima, czyli Hermann Schacht, szef Banku Rzeszy. Czyli tacy zimni technokraci, którzy owszem, no też przegrali, tak? Ale przegrali dlatego, że na samej górze był szaleniec. Ale tak w ogóle to byli to bardzo sprawni menedżerowie, którzy gdyby w efekcie Adolf Hitler do wyborów w 1933 nie wygrał, a Niemcy poszły jakimś innym kursem, Republika Weimarska by przetrwała tylko w jakiejś innej formie, to oni by absolutnie spokojnie dali sobie radę. I warto pamiętać, że ta rosyjska elita to nie są, tak jak my chcemy myśleć, kmioty. Przepraszam za takie wyrażenie, bo u nas jest takie przeświadczenie. Zresztą jest w ogóle
jakieś... Jest tak jak z tym alkoholem, jak mówię.
Tak, bo to jest coś takiego, że my zakładamy, że skoro oni czynią zło, to oni muszą być głupi. Tak jakby człowiek mądry nie był w stanie czynić zła. Otóż jest w stanie i Rosja jest tego doskonałym przykładem. To są w większości bardzo sprawni ludzie. To, że oczywiście dzisiaj Rosja jest bardzo niesprawnym państwem, robiącym nie tylko wyjątkowo złe rzeczy, ale również wyjątkowo głupio te złe rzeczy, to jest zupełnie inna sprawa. Ale nie można im odmawiać intelektualnych capabilities, bo to prowadzi do tego, że możemy się pomylić w naszej ocenie tego, jak ta wojna się zakończy. W mojej opinii to po prostu nie jest tak, że Amerykanie nie mają rozmówców. Bo w III Rzeszy nie mieli z kim rozmawiać w którymś momencie, tak? Mimo tych technokratów, a tu mają.
No to dochodzimy do postaci głównej, do Władimira Putina. Ja znowu odwołam się do obrazu, który odświeżyłem sobie nawet przed naszym spotkaniem w ostatni weekend, czyli do filmu, który jest w ogóle filmem ciekawym, Olivera Stone'a. To jest oczywiście PR w jakimś sensie zrobiony dla Władimirowicza Putina, ale no, nie znam drugiego takiego obrazu z ostatnich lat, gdzie można jednak 4 godziny patrzeć na rozmówcę, no bo to są 4 odcinki filmu, gdzie można patrzeć na jego pewien sposób zachowania, styl gry, z rozmówcą. Skracanie dystansu, różnego rodzaju anegdoty, grepsy, sposób siedzenia, sposób patrzenia. To nie tak łatwo. Zresztą w jednym z kadrów naliczyłem chyba 7 kamer de facto musiało być, żeby zastosować taki montaż, jaki zrobiono. Trochę w obrazie telewizyjnym pracowałem, więc to jest w ogóle zresztą bardzo technicznie, rzemieślniczo bardzo dobrze zrobiony film. Mamy tam jego, można powiedzieć, taki stosunek do historii Związku Sowieckiego, w ogóle do historii Rosji. Widzenie siebie samego, widzenie tego okresu, kiedy on jeszcze był nikim, do tej władzy dochodził. Potem jak tą władzę sprawował, spotkania z wielkimi tego świata, odwieczny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, czyli tym, kogo on uważa tylko w zasadzie jedynego jako współpartnera. Taką scenkę zainscenizowaną, ale jednak bardzo sympatyczną i ciekawą z punktu widzenia oddziaływania na rozmówcę, czyli łączenie z Syrią i tak dalej, i tak dalej. No, 4 godziny patrzymy jednak na gościa. To jest ostatnie zdjęcia, jak sam Oliver Stone mówił, zakończyły się chyba w lipcu 2017 roku. Plus jeszcze jedna partia filmu z jego prywatnej, znaczy samego Putina prywatnej posiadłości, znaczy nie prywatnej, państwowej, ale podmoskiewskiej, gdzie on prawdopodobnie najwięcej spędza czasu, jak to niektórzy mówią, czy spędzał. No właśnie, kim jest ten człowiek tak naprawdę? Na ile on się zmienił od tego okresu, kiedy tym prezydentem Federacji Rosyjskiej zostawał? No bo on już chyba, jeśli chodzi o kadencję sprawowania władzy, znaczy oczywiście raz był prezydentem, raz premierem i tak dalej, to jest jeszcze inna sprawa, no ale chyba to już jest więcej lat niż Stalin, ponad 19 już Ławrow, no to już podobny okres sprawowania władzy. To nie jest głupek.
Jest majorem KGB. I celowo powiedziałem majorem, dlatego że podpułkownika dostał za wysługę lat, a pułkownika dostał, bo został szefem FSB, to trzeba było mu dać pułkownika. Realnie doszedł do majora, a to oznacza wszystkich majorów, którzy są wybitnie inteligentnymi ludźmi, a którzy będą to oglądać, przepraszam, wierząc, że owi oglądający ten program majorowie dojdą i do pułkowników, i do generałów. No ale w rosyjskich służbach, czy też sowieckich służbach był bardzo wyraźny podział i w ogóle w każdych służbach, każdy, kto zetknął się ze służbami, ludźmi służb, wie, że istnieją dwa rodzaje ludzi służb, to znaczy są inteligenci i troglodyci. Inteligentem był Primakow. I są też specjaliści od kiedyś wyrywania paznokci, teraz może, chociaż sądząc po tym, co robią w Ukrainie, to robią nawet gorsze rzeczy, no ale no powiedzmy tak, że w tych czasach młodości Putina to już nie są siepacze tacy, prawda, jak z czasów Berii, czy tam Jagody, czy Jeżowa, ale tym niemniej no to jest taki lepszy stójkowy. To nie jest żaden wielki analityk, to nie jest człowiek, który doszedł do tego aeropagu KGB. Zresztą jest takie niesamowite swoją głębią, ale też niesamowite tym, jak bardzo się w gruncie rzeczy Primakow dystansuje od Putina. Ostatnie przemówienie Primakowa, kiedy on jest już taki stary, wychudzony i umierający, w którym no on w zasadzie wprost mówi, że to do niczego nie prowadzi ta polityka, którą Putin prowadzi, a to przecież jeszcze nie ma wtedy wojny z Ukrainą, przynajmniej tej jej odsłony, która nastąpiła po 24 lutego. Także jest majorem. Nie jest żadnym superszpiegiem, zresztą nigdy nie był żadnym superszpiegiem, bo jak ktoś był w NRD, czyli dzwonił do służb kraju, w którym przebywał, i mówił: cześć, to ja, Wołodia z KGB, wpadłbym na kawę, no to jednak jest co innego niż jak się jest w kraju, w którym operuje się na wrogim terytorium. I nie jest przypadkiem, że trafił do NRD, a nie RFN. Jest też, jak sądzę, rywistą. Jest też dorobkiewiczem. To jego jest też człowiekiem z z biedy. Przy czym znowu, ja nie chcę nikogo, kto z biedy wyszedł, w żaden sposób urazić, bo można wyjść z biedy i być, i ta bieda nie będzie nas definiować. Ale to się jednym udaje, drugim nie. A Władimirowiczowi się nie udało. On wyszedł z biedy, on owszem udaje asceta, ale przecież Nawalny ujawnia jego prawdziwy stan posiadania. I to jest taki stan posiadania, który jest zupełnie absurdalny. To jest poziom Mobutu Sese Seko Mazabunga Wazabanga. Tak, przepraszam, jestem bardzo dumny, że udało mi się zapamiętać pełne imię, nazwisko i nazwiska, i przydomki Mobutu. No ale to jest kleptokracja na poziomie Mobutu, tak? To jest człowiek wreszcie bardzo samotny w gruncie rzeczy. Ja, prawdę powiedziawszy, tak wahając się, czy on jest psychopatą, czy wystudiowanym KGB-sznikiem, przez lata byłem skłonny myśleć, że jednak to wszystko jest wystudiowane, on jest w gruncie rzeczy całkiem normalnym facetem. Ale potem, troszkę pod wpływem też naszych rozmów i opowieści o tym, jak wyglądało jego małżeństwo, stwierdziłem, że jeżeli tam szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest, no to nam wychodzi psychopata. A w każdym razie socjopata. Bo to nie jest, prawda, jednostka chorobowa, zresztą w ogóle generalnie, raz trzeci będę przepraszał kogoś, przepraszam za te porównania do problemów z głową, no ale trudno jakby, rozmawiając o polityce, tych odwołań unikać. Dzisiaj Putin, no, charakterystyczne jest to, że teraz będę czwarty raz, przepraszam, że nie związał się, no jest prezydentem Federacji Rosyjskiej. Wyobrażam sobie, że naprawdę w Rosji jest bardzo dużo pięknych kobiet. Moglibyśmy oczywiście sobie dyskutować, z czego to wynika, pewnie z tego, że te narodowości się
często
gdzieś mieszają.
Często polskich nazwiskach.
No ale wyobrażam sobie, że naprawdę można bez problemu znaleźć kobietę równocześnie piękną, co i intelektualnie na poziomie takim, że nadawałaby się na pierwszą damę. A Władimir Władimirowicz z jakiegoś powodu znajduje sobie kobiety, no, które nie będą dla niego wyzwaniem, tak? To nigdy nie jest pani wykładowczyni, pani pisarka, to nigdy nie jest no dobrze, to już tu postawię kropkę, tak, ale to jakby to nam coś mówi. Mówi nam też chyba coś o nim, jego przyjaźnie, i nie chodzi mi o przyjaźnie, te służbowe przyjaźnie, ale zmarł właśnie jego chyba jedyny przyjaciel w europejskiej polityce, bo Schröder jego przyjacielem nie był. Schröder był jego, że tak powiem, nie był nawet psem gończym, był po prostu jego kundelkiem. I może zresztą kundelkiem jest dobrym określeniem, bo nie rasowe to bydle było, czy jest. No ale jego przyjacielem w europejskiej polityce jest Silvio Berlusconi, który wprowadził do europejskiej polityki wyrażenie bunga bunga, które zresztą zaczerpnął od Muammara Kaddafiego i który wyciągał 17-letnią prostytutkę z posterunku, dzwoniąc na posterunek, będąc premierem i mówiąc, że to wnuczka prezydenta Egiptu, co jest swoją drogą, ilekroć wspomnę tę historię, to mnie ona wzrusza. No i oto właśnie ten Silvio Berlusconi okazuje się być charakterologicznie człowiekiem takim, że panowie się zaprzyjaźnili. Tak naprawdę zaprzyjaźnili. Czy wspólnie uczestniczyli w bunga bunga, to tego nie wiem. Ale nie byłbym zdziwiony, ty?
No podobno.
podobno uczestniczyli. Ale myślę, że to nie jest jedyne, co Berlusconi był mu w stanie zaoferować. Berlusconi miał wszystko właśnie to, czego Putin nie ma, nie kupi i nie dostanie z arsenału KGB. Był towarzysko błyskotliwy, w naturalny sposób, w najlepszych latach elegancki, dobrze poruszający się na salonach i tak dalej, i tak dalej. No, to nie był chłopak z leningradzkiego podwórka. Miał fason, miał pewien blask w swoim najlepszym okresie. Przypomnijmy sobie czasy jego związków z futbolem. Na Kapitolu bywał arbitrem elegancji i tak dalej. W związku z czym wydaje się, że imponował. On po prostu imponował. On imponował, ponieważ tutaj nie było jakichś takich zaszłości politycznych jak z Niemcami na przykład, gdzie jednak jest ten element zaszłości historycznych i rywalizacji. Nie było problemów takich jak z Francuzami. Putin na przykład Chiraca nie znosił. Nie znosił z różnych względów, zaczynając od różnicy wzrostu poprzez bezczelne mówienie przez nos, jak to kiedyś powiedział do swojego pracownika. Bezczelnie do mnie mówi przez nos. No a po prostu Chirac mówił przez nos, nie tylko dlatego, że Francuz. W związku z czym Berlusconi wypełniał pewną lukę, ale już tak poważnie mówiąc.
Był niejako naturalnym partnerem do zorganizowania Bunga Bunga.
Tak, nawet we dwóch. W każdym razie tu jest inny problem jeszcze. Rzeczywiście Putin jest człowiekiem pod każdym względem, że tak powiem, niedowartościowanym i samotnym. Temu służyły przecież, żeby podnieść go w oczach społeczeństwa te przezabawne seanse fotograficzne, pokazywanie jego krzepkości, sprawności fizycznej.
Hokej, judo,
tak, to te latanie z żurawiami i tak dalej. No całkowity przecież, właśnie chciałem powiedzieć, całkowity odlot. No oczywiście to był odlot, no bo jako ptaszysko na paralotni, no jaki prezydent wpadłby na coś podobnego, prawda? Ale budowanie sobie tutaj, prawda, autorytetu. Budowanie sobie autorytetu jako wielki agent wywiadu, prawda, Stirlitz 2.0, prawda. No, też jest to wszystko bardzo wątpliwe. Myśmy tu wymieniali wiele nazwisk polityków z jego otoczenia. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy ci, którzy przeszli przez wywiad, a nie FSB, z jego otoczenia, ale i część z tych, co byli z nim w strukturach FSB, to są ludzie, którzy kończyli służbę wyższym stopniem. I Naryszkin i Jakunin byli pułkownikami odchodząc. Na przykład Czerkiesow był pułkownikiem i tak dalej. Oni byli bardziej skuteczni w tej karierze. I takich przykładów można by tutaj wiele przytoczyć. Co do samotności. Dzisiaj jest oczywiście znacznie bardziej samotny niż był dekadę temu czy dwie. Przyjaciele odchodzą. Części się pozbył. Zawieszając z nimi bliskie kontakty. Część wypadła z tego właśnie kręgu. Paru zmarło po prostu. A na dokładkę, na co skarżono się już 10 lat temu, Wołodia uważa, że wyrósł ponad nas. Że teraz on jest już kimś innym niż tym wicemerem Petersburga, który z nami tu budował kooperatyw stawiający domki bungalowy i tak dalej. On teraz to ma zupełnie inne wizje. Dlatego też w czasie pandemii, kiedy krąg osób, które fizycznie się z nim kontaktują, zmalał do 2 czy 3, nagle się okazało, że z tego środowiska politycznego, stricte politycznego, to tam prawie nikogo już nie ma przy nim. To jest to jesień patriarchy, to jest to osamotnienie wielkie. I tutaj właśnie charakterystyczna rzecz. Witold przypomniał starego, umierającego już wtedy Prymakowa. Umierający stary Prymakow prowadził salon polityczny, klub dyskusyjny do swojej śmierci, gdzie przychodzili politycy wagi ciężkiej z aktualnego panteonu władzy, z poprzednich, czasem pojawiali się goście zagraniczni. Był cały czas w kręgu wielkiej polityki i od dawna będąc emerytowany, cieszył się zgodnym autorytetem i poważaniem właśnie jako prawdziwy intelektualny patriarcha. Cieszył się wielkim uznaniem za granicą, o czym warto też pamiętać. W think tankach, w środowiskach eksperckich, ale również wśród elity politycznej. Zapracował na to swoimi kwalifikacjami intelektualnymi. Tego Putin nie ma. Putin tworzył swoją pozycję jako personifikacja potęgi Rosji. Jego odjazd od rzeczywistości zaczął się, bo on się zaczął w pewnym momencie i to spowodowało rozejście się z częścią jego zaplecza politycznego, kiedy w zasadzie doszedł do wniosku, że Rosja jest dodatkiem do niego. Decyzja o kolejnym kandydowaniu, kolejnej kadencji prezydenckiej, no jednak spotkała się ze sprzeciwem pewnej części jego otoczenia. Nie tylko tych, co zgłaszali gotowość przejęcia po nim sukcesji, ale również tych, którzy przedtem budowali ideologię państwa jak Surkow, a którzy uznali, że formuła się wyczerpała i dla Rosji jest to szkodliwe. Co zostało uznane za felonię, za zdradę. Kogo oni zdradzili? Rosję czy Putina? Putin postawił siebie w tym momencie ponad Rosją. Czego nie zrobił ani tutaj wcześniej wymieniany przeze mnie Prymakow, któremu nie dane było zostać prezydentem, ale czego nie zrobił przecież Borys Jelcyn. Czego nie zrobił Gorbaczow. Oni wszyscy odchodzili. Natomiast Putin nie jest w stanie wyobrazić sobie odejścia. Nie jest w stanie, bo dla niego człowieka pod każdym względem awansu społecznego, intelektualnego i tak odejście jest równoznaczne z anihilacją polityczną i społeczną. On wdrapał się na szczyt i tak jak ten potwór, ten smok w wagnerowskiej tetralogii, Fafner, który mówi ich lekund hap, leżę i posiadam, prawda? On leży i posiada. On nie jest w stanie zrozumieć, że mógłby to wszystko, nad czym panuje, stracić. Majątek pozostanie, nie będzie miał władzy politycznej. Tego go Berlusconi nie nauczył.
To ostatnie, już naprawdę ostatnie pytanie. Skoro otaczają go ludzie, którzy go pod wieloma względami przerastają, intelektualnymi, nawet wcześniejszymi stopniami natury służbowej, którzy, jak to powiedziałeś ty, Witku, akurat no, nie są kmiotkami, czyli zakładam pewien rodzaj zaradności, operatywności, wizji patrzenia w przyszłość. No, skoro on jest osamotniony, to też nie ma kontaktu z tymi, którzy, bo też tak rozumiem to z wypowiedzi pana profesora i tutaj w książce, no, że pozbył się tych wszystkich, którzy mogli mu powiedzieć nie, mylisz się, to źle, to jest zła decyzja, to jest głupi pomysł, ja bym w to nie brnął. Skoro tych ludzi już przy nim nie ma, no to na czym ten system jest zbudowany, czy też w jaki sposób Putin owładnął tymi ludźmi, że no, ma taki lewar, taką przekładnię. A z drugiej strony, jak mówiłeś, Witku, też w książce no nie jest w stanie niektórych zlikwidować, bo się system zawali.
No, po pierwsze, to jest ta siatka, o której mówiłem, tych powiązań. Po drugie, to jest bardzo duże pytanie, czy my zrobiliśmy jako Zachód dobry ruch, czy, bo nie pytam, czy moralny, bo to są dwie różne rzeczy. Ja się moralnością, jakbym się chciał moralnością zajmować, to bym księdzem został, a nie zostałem. Czy zrobiliśmy jako Zachód dobry ruch, nakładając sankcje na oligarchię, dlatego że efekt tego jest taki, że część stracili, a tą drugą część, co została, to będą mieć tylko, jeżeli będą lojalni. Więc pytanie, czy z punktu widzenia skuteczności lepszym rozwiązaniem nie byłoby rozwiązanie dokładnie przeciwne. No ale tego się już nie dowiemy. Częściowo to jest przeświadczenie, że no jest jak jest, ale jest Rosja, Putin się kiedyś skończy. Taki rodzaj pewnego, nie wiem, też fatalizmu, ale też lojalności wobec państwa.
Wyrażający się w słowie sudba, które...
Tak.
Takie...
No i częściowo to jest, kiedy przeszliśmy do rozmawiania o Putinie, to miałem taką ochotę wejść w słowo i wypowiedzieć imię i nazwisko i odjedziectwo Putina, tak jak jest ono wypowiadane, kiedy on gdziekolwiek przemawia. I to, bo to jest coś, co mnie bardzo przez długie lata śmieszyło, a potem zrozumiałem, że w tym jest bardzo głęboka mądrość i to taka od setek lat przenoszona. Otóż kiedy Władimir Putin wchodzi gdziekolwiek, to jest przedstawiany prezydent Rosyjskiej Federacji Władimir Władimirowicz Putin. I to jest powiedziane tak, drugi moment to jest, jak jest parad pobiedy, to jest, prawda, Gawarit Moskwa. I po prostu, i dla tych, myślę, że wielu Rosjan, na pewno większości tych prostych Rosjan, ale myślę, że również dla bardzo wielu tych bardziej wyrafinowanych, bardziej sprytnych, bo to też nie to samo, prawda? To jest jednak przeświadczenie jakiegoś majestatu, jakiegoś takiego, że no może i źle robi, ale to nie jest prezydent Federacji Rosyjskiej, to jest prezydent Rosyjskiej Federacji. I w tej władzy w Rosji jest jakiś element...
Sakralny.
Bardzo dziękuję za odpowiedź, bo miałem na końcu języka powiedzieć boski, ale to raczej on jest diabelski, a nie boski, więc jakby słowo sakralny uratowało mnie przed powiedzeniem czegoś, czego oczywiście nie mam na myśli. Idealnie to oddaję. Właśnie jest w tej władzy coś takiego, że Rosjanie gdzieś, oni mówiąc krótko, nie są narodem buntowników, tak jak my jesteśmy, tak? Po prostu ja nie wyobrażam sobie, żeby w momencie, w którym prezydent, jakikolwiek zresztą prezydent Polski występuje na placu Piłsudskiego przy dowolnej okazji, żeby znaczy wyobrażam sobie, że ktoś może wpaść na taki pomysł, żeby go tak zapowiedzieć, tylko że to zostałoby w Polsce, to spowodowałoby gromki śmiech. Wszyscy by stwierdzili, no po prostu ktoś zwariował, tak? I generalnie memy by się sypały seryjnie, a w Rosji one się nie sypią. I to jest ta fundamentalna różnica.
No ale to jest właśnie teatr władzy. To jest teatr władzy, który się nie może obyć bez patosu, ale również bez podzłoceń, salutów, zadzierzystych marszów i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że cały ten ceremoniał władzy, ceremoniał także dyplomatyczny, jest w Rosji no, genetycznie związany z przeszłością. On właśnie ma bardzo wiele elementów historyzujących i tak dalej. I znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to poczucie ciągłości instytucji państwa, jego majestatu w tym momencie działa na rzecz Putina. Władza musi mieć autorytet, sakralny charakter, należy o niej mówić z patosem i z przydechem. To jest no, dla pokolenia polityków, którzy w dzieciństwie byli komsomolcami, a wcześniej jeszcze wychowani byli w naukowym ateizmie, powiedzenie właśnie, że to jest boski pierwiastek władzy, pewnie tutaj nie pasuje, ale no jest to, władza staje się religią. Władza staje się religią, właśnie władza. I Putin to spożytkował, działa to na jego korzyść, bo on niesie w sobie, nawet będąc złym prezydentem, niemałą cząstkę no, wielkości państwa jako obywatel numer jeden.
A ja chciałem tylko zauważyć, że dołączył do nas właśnie Michał Sadłowski, którego książkę reklamowałem i bardzo serdecznie Państwu książkę Michała Sadłowskiego polecam. Oczywiście nie aż tak, jak polecam książkę Hieronima i moją, bo tą polecam przede wszystkim.
No, po pierwsze, ja rozumiem, że skoro mówiliśmy tutaj o generacjach i zależności kariery w Rosji, ale jak nie tylko wiadomo w Rosji, od wieku, to na reklamowanie dorobku kolegi Sadłowskiego przyjdzie jeszcze czas, bo jest znacznie młodszy.
Tak, jest młody, jeszcze może poczekać.
Niech poczeka, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo Państwu książkę polecam, dlatego że ta książka jest, ona się bardzo dobrze czyta, ona pozostawia niedosyt i może właśnie tak ma być. To jest tak jak dobra potrawa, że nie, lepiej się nią nie przejeść, żeby właśnie nie mieć absmaku, więc może dlatego nam autorzy tak ją dozowali, żebyśmy nie mieli absmaku. Skrzy się bardzo kapitalnymi scenkami, scenkami rodzajowymi, anegdotami i z tego kolażu składa się ten obraz Rosji, bo jego chyba się nie da wyczerpać i nie da się tego wszystkiego opowiedzieć ani w 2 godziny, ani opisać nawet w tak dosyć dużej książce, ale książce, którą się czyta bardzo dobrze, więc bardzo Państwu serdecznie polecam, a autorom, współautorom, rozmówcom, współrozmówcom, bo dla mnie to jest cały czas taki dwugłos i dwie perspektywy, czyli Witkowi Graszowi bardzo dziękuję. Witek Jurasz jest także publicystą portalu onet.pl i bardzo dziękuję panu profesorowi Hieronimowi Grali, wykładowcy akademickiemu, specjaliście od historii Rosji, także historykowi, dyplomacie, człowiekowi też, który się świetnie zna na kulturze, muzyce i literaturze. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i cierpliwość.